tym podcaście poruszymy problem integracji sensorycznej. Temat jest ciągle żywy wśród rodziców, a terapia wydaje się być modna i zalecana na prawie wszystkie trudności dziecka. Teoria mówi, że integracja sensoryczna to proces rejestrowania i przetwarzania bodźców pochodzących z różnych zmysłów. Mówimy o zmysłach dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu, układzie przedsionkowym, który jest odpowiedzialny za ruch, i proprioceptywnym, odpowiedzialnym za czucie ciała związanego z napięciem mięśniowym. Na pytania najczęściej zadawane przez rodziców odpowiadają terapeutki integracji sensorycznej. Magdalena Daniluk,
Alena Łąpierz,
Katarzyna Lechowska.
Z jakimi pytaniami najczęściej zgłaszają się rodzice? Zacznijmy od tego zmysłu, który rozwija się jako pierwszy. Dotyk. Nasz największy receptor. Rodzice zastanawiają się, dlaczego dziecko jest takie niedotykalskie. Nie daje sobie obciąć paznokci, umyć włosów, ubrania wiecznie przeszkadzają, gryzą, drapią lub są założone nie tak, jak powinny. Dlaczego dziecko nie lubi zabaw, podczas których może się pobrudzić?
Takie zachowanie daje nam informację o nadwrażliwości i słabym tolerowaniu bodźców dotykowych. Utrudnia to codzienne funkcjonowanie dziecka i zdobywanie nowych doświadczeń czuciowych. Należy jednak zweryfikować, czy nadwrażliwość dotykowa nie wynika ze słabej kondycji skóry, alergii czy atopowego zapalenia.
A jeśli dziecko nadmiernie lubi się brudzić, nie przeszkadza mu szorstkie i źle założone ubranie?
Mówimy wówczas o podwrażliwości. Takie zachowanie dostarcza potrzebnej stymulacji do przetwarzania informacji ze zmysłu dotyku.
Zdarzają się też dzieci, które często siłują się, dźwigają ciężkie przedmioty, mocno przytulają i nie reagują na upadki, jakby nie czuły bólu.
W tym wypadku obserwujemy podwrażliwość w systemie czucia głębokiego, który dzięki bodźcom związanym z użyciem docisku i rozciągania pozwala określić położenie ciała bez kontroli wzrokowej. Dziecko, dostarczając sobie takich aktywności, lepiej organizuje swoje zachowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie przekraczało pewnych granic. Nie tłumaczymy popychania, ściskania, bicia innych słabym czuciem głębokim. Dziecko musi wiedzieć, co jest społecznie akceptowane. Terapia integracji sensorycznej, jak również inne zabawy, mogą dostarczyć stymulacji normalizujących odbiór dotyku powierzchownego i głębokiego.
W jaki sposób rodzice mogą dostarczać takich stymulacji?
Potrzebne jest dużo zwykłych, codziennych aktywności. Używanie do kąpieli gąbek, myjek o zróżnicowanej fakturze. Zabawy masami plastycznymi, farbami. Pomoc dziecka w przygotowaniu posiłków. Przytulanie, masowanie, ściskanie, zawijanie w koc. W przypadku nadwrażliwości należy szanować granice i potrzeby dotykowe dziecka.
O jakim problemie może świadczyć unikanie przez dziecko huśtania, kręcenia, wspinania się oraz nadmierna ostrożność na placu zabaw?
Równowaga i ruch to fundamenty rozwoju. To, jak dziecko radzi sobie na placu zabaw czy w codziennych czynnościach, może powiedzieć nam wiele o jego rozwoju sensorycznym. Jeśli więc dziecko jest nadmiernie ostrożne, boi się huśtania i wspinania, może mieć to związek z niedojrzałością układu przedsionkowego oraz wzrokowego. W takiej sytuacji należy skonsultować się w pierwszej kolejności z okulistą, by wyeliminować wadę wzroku, która może być przyczyną problemów dziecka. Jeśli wykluczymy tę przyczynę, możemy wprowadzać ćwiczenia wspierające równowagę. Lęk wysokości świadczy o niepewności grawitacyjnej. Ważne, aby zabawy były bezpieczne i wprowadzane stopniowo w atmosferze zaufania i wsparcia.
A co można zrobić, gdy pogoda za oknem nie dopisuje?
W domu można kołysać dziecko w kokonie zrobionym na przykład z koca, budować tory przeszkód z różnych krzeseł, poduszek, chodzić po linii, skakać. Stopniowo zwiększając trudność zadania, wprowadzać różne rodzaje podłoża, dodatkowe rekwizyty. Należy zwracać uwagę na każde, nawet najmniejsze sukcesy. Chwalić, cieszyć się razem z dzieckiem.
Zdarza się, że nauczyciele mówią, że dziecko porusza się niezgrabnie. Jest powolne, niesamodzielne, trzeba mu pomagać. Czy coś z tym trzeba zrobić?
Aby poruszać się w sposób skoordynowany, płynny, trzeba dobrze różnicować bodźce sensoryczne systemu odpowiadającego za świadomość ruchu i czucie ciała. Dziecko, które słabo przetwarza bodźce z otoczenia, ma trudności z planowaniem motorycznym, czyli uczeniem się. Może wydawać się niezdarne, sprawiać wrażenie powolnego. Kluczem do poprawy koordynacji i planowania motorycznego jest ruch i częste powtarzanie. Należy dziecku dać możliwość wykonywania różnych czynności bez wyręczania, pospieszania, podpowiadania. Na terapii często widzimy, jak rodzice przebierają, karmią, a nawet wnoszą dziecko do sali na zajęcie. Pozwólmy dziecku zrobić to samemu.
Terapia integracji sensorycznej nie wystarczy?
Terapia integracji sensorycznej to nie tylko zajęcie odbywające się w gabinecie z terapeutą. Zwykłe aktywności dnia codziennego rozwijają kompetencje ruchowe. Dodatkowo wzmacniają poczucie sprawstwa, uczą samodzielności oraz kompetencji społecznych. Dają podstawę do uczenia się coraz bardziej złożonych umiejętności.
W przedszkolach i szkołach nauczyciele obserwują, że niektóre dzieci ciągle pokładają się, podpierają głowę, gdy rysują, garbią się. Wyglądają tak, jakby były ciągle zmęczone.
Takie zachowanie prezentują dzieci z zaburzeniami posturalnymi. Dobra kontrola posturalna zapewnia stabilną, prawidłową postawę ciała w statyce i podczas ruchu. Zapewnia to prawidłowe napięcie mięśniowe. Zaburzenia kontroli posturalnej w rozumieniu integracji sensorycznej są wynikiem nieprawidłowej odpowiedzi ze strony układów sensorycznych odpowiadających za ruch, czucie ciała i wzrok. Dzieci ze słabą stabilizacją centralną mają trudności z utrzymaniem pozycji statycznych, wiercą się, mogą mieć słabą koncentrację uwagi.
Czy terapeuta integracji sensorycznej może to sprawdzić?
Ocena napięcia mięśniowego należy do fizjoterapeuty. Terapeuci integracji sensorycznej, rodzice, nauczyciele widzą pewne symptomy, które sugerują nieprawidłowości. Wskazane jest, aby dzieci przyjmujące nieprawidłową postawę były skonsultowane przez fizjoterapeutę. Terapia integracji sensorycznej nie zapewni odpowiednich ćwiczeń korygujących. Aktywności proponowane na terapii wzmacniają stabilizację centralną, ale nie zastąpią rehabilitacji.
Jak jeszcze wspierać rozwój ruchowy dziecka?
Jak wcześniej zostało powiedziane, nie tylko terapia w gabinecie z terapeutą, ale również inne aktywności w domu czy dodatkowe zajęcia mają wpływ na doskonalenie koordynacji ruchowej i planowanie motoryczne. Swobodne zabawy na placach zabaw, salach zabaw, tańce, akrobatyka, balet, pływanie, judo, piłka nożna są dobrą alternatywą. Dobrze, aby dziecko miało również swoje obowiązki w domu, tak jak sprzątanie zabawek, rozwieszanie, składanie, pranie, odkurzanie, pomoc w kuchni przy przygotowaniu posiłków, nakrywaniu do stołu.
Dużo dzisiaj było już o samodzielności dziecka. To faktycznie jest takie ważne? Przecież teraz wszędzie jesteśmy w biegu i czasem szybciej jest zrobić coś za dziecko.
Te wszystkie czynności wymagają planowania motorycznego. Doskonalą sprawność ruchową. Pozwólmy dziecku na błędy, dajmy tyle czasu, ile potrzebuje do zrobienia czegoś samodzielnie. Tylko wtedy będzie uczyło się, a nie wykonywało instrukcje i polecenia.
Czasem rodzice zauważają, że dziecko wydaje się ich nie słyszeć albo ignorować komunikaty. Z czego to może wynikać?
Jeśli zauważasz, że twoje dziecko łatwo się rozprasza, ignoruje słowo, przerywa wypowiedzi, może to świadczyć o zaburzeniach przetwarzania słuchowego, które mogą sprawiać, że dziecko nie rozumie, co się do niego mówi, mimo że jego słuch fizyczny dobrze działa. Warto zrobić dwie rzeczy. Zbadać słuch u audiologa, wykonać badania przetwarzania słuchowego, które sprawdzą, jak dziecko rozumie i przetwarza dźwięki. Dzieci z tego typu zaburzeniami mają problemy w rozumieniu mowy w szumie. Dlatego nauczyciele i rodzice często odnoszą wrażenie, że dziecko ich nie słucha, ignoruje ich wypowiedzi. Potrzebuje kilkukrotnego powtórzenia komunikatów.
A co rodzic może zrobić w domu?
W domu można bawić się w odgadywanie dźwięków oraz na przykład szukanie ukrytej gdzieś grającej zabawki.
Czy to już wszystkie wątpliwości, które zgłaszają rodzice?
Dużą grupę stanowią dzieci, które przychodzą do nas, bo w przedszkolu czy w szkole mają kłopot ze skupieniem uwagi na zadaniach i mają zbyt duże lub zbyt powolne tempo pracy.
Czy to też jest oceniane podczas diagnoz integracji sensorycznej?
Kłopoty z koncentracją i zachowaniem to złożony temat. Omówione wcześniej obszary nie pozostają bez wpływu na poziom pobudzenia dziecka.
A co jeśli dziecko jest zbyt ruchliwe, impulsywne, nie może usiedzieć w jednym miejscu?
Warto najpierw zastanowić się, czy ma ono odpowiednią dawkę ruchu. W obecnych czasach dzieci wiele godzin każdego dnia spędzają grając w gry komputerowe, oglądając telewizję, czy nawet używając telefonu komórkowego. Wpływa to niekorzystnie na ich układ nerwowy, koncentrację oraz sprawność ruchową. Aktywność fizyczna jest naturalną potrzebą rozwojową dzieci. Pamiętajmy, aby dostarczyć dziecku codziennej stymulacji poprzez ruch. Najlepiej na świeżym powietrzu oraz ograniczyć korzystanie z komputerów, telefonów komórkowych oraz telewizji.
Czy ruch jest pomocny, gdy dziecko ma kłopoty z koncentracją?
Koncentracja to złożony temat. Często trudności w koncentracji wynikają również z innych zaburzeń, na przykład ADHD, które warto zdiagnozować. Oczywiście decydujemy się wykonać diagnozę, jeśli objawy nadruchliwości są na tyle poważne, że utrudniają codzienne funkcjonowanie dziecka. W tym celu należy skonsultować się z psychologiem dziecięcym i psychiatrą. Dopiero potem warto wykonać diagnozę integracji sensorycznej, bo to wszystko się łączy. Zmysły wpływają na koncentrację i zachowanie.
Czy jest coś, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy?
Warto pamiętać, że nie każdy zgłoszony problem oznacza zaburzenie integracji sensorycznej. O zaburzeniu mówimy w momencie, kiedy to dotyczy przynajmniej trzech obszarów, trwa dłużej niż 3 miesiące i był obserwowany nie tylko w jednym środowisku. Terapia integracji sensorycznej nie jest terapią, która ma leczyć. Ona wspomaga.
Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Zadaniem rodziców jest obserwować i wspierać. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze specjalistą.